Słuchacie podcastu Małpowiedziane. W najnowszym odcinku podcastu Małpowiedziane witają Was Wasi prowadzący Nadia Urban,
Piotr Sochoń
i Weronika Truszczyńska.
Dziękujemy Wam za cierpliwość, ponieważ przez ostatnie 2 tygodnie nie było nowego odcinka. Cieszymy się, że jesteście z powrotem tutaj u nas, będziecie słuchać nowego odcinka Małpowiedziane. Oczywiście wielkie podziękowania dla wszystkich naszych patronów, dla grona osób, które wspierają Małpowiedziane na Patronite. Gdybyście chcieli dołączyć do tych osób, no to zapraszamy Was na patronite.pl/Małpowiedziane.
I z tego miejsca chciałbym pozdrowić w szczególności Inkę, Konrada, Marka, Cezarego i Marcina, którzy są patronami imiennymi naszego podcastu.
Dziękujemy Wam bardzo. Ja jeszcze tylko wspomnę, że jeżeli może widzieliście informacje na temat bardzo ulewnych deszczy w południowo-wschodnich Chinach, to właśnie dlatego nie było w zeszłym tygodniu odcinka. Utknęłam w Guangzhou. Bardzo dużo lotów było odwołanych do różnych części Chin. Z tego co wiem, to 70% wszystkich lotów tego dnia, którego ja miałam odlecieć, było odwołanych i mój też.
No a jeżeli chcecie wiedzieć właśnie tak na bieżąco, co tutaj się dzieje w Chinach, jak my to odbieramy, jak to wpływa na nasze życie, no to takimi rzeczami dzielimy się przede wszystkim na naszym Discordzie. Discordzie, który jest dostępny dla wszystkich patronów, gdzie wrzucamy różne newsy, ciekawostki, dyskutujemy o odcinkach i o różnych rzeczach w ogóle związanych z Chinami, czy w ogóle z Azją. Także każdy z Was, który wspiera nas na Patronite dowolną kwotą, ma możliwość dołączenia do naszego Discorda. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to serdecznie Was do tego zachęcam.
Tak, możecie się też z nami skontaktować, pisząc na kontakt@małpowiedziane.pl.
A w dzisiejszym odcinku temat nieodzownie z Chinami związany i aż dziwię się w sumie, że dopiero teraz o nim nagrywamy.
Jedzenie. Nasz chleb powszedni, a właściwie...
No właśnie, ryż powszedni.
Ryż powszedni.
Wreszcie coś o jedzeniu.
No właśnie, no bo ten ryż w wielu kontekstach oczywiście się pojawia, nie tylko kulinarnym, akurat o kulinariach nagrywaliśmy w takich samych początkach, prehistorii można powiedzieć, Małpowiedziane, ale no te wszystkie takie komentarze związane na przykład z słabym wynagrodzeniem chińskich pracowników.
Co przysłowiowa miska ryżu.
Że oni właśnie za tę miskę ryżu pracują, więc nie tylko samym ryżu w sensie jego jedzenia, będziemy dzisiaj rozmawiać, powiemy trochę o tym, jak się go uprawia, o tym...
Skąd się wziął?
O tym, skąd się wziął w Chinach, o tym, kto jest uważany za ojca, współczesnego ojca ryżu w Chinach. A na koniec powiemy o tym, jak ryż może być wiązany z kolektywną naturą społeczeństw Azji Wschodniej, południowo-wschodniej. No więc cóż, może... Przejdźmy w takim razie, ziarnko po ziarnku, spróbujmy te tematy jakoś rozsupłać.
Oczywiście. Ryż jest jednym z najpopularniejszych podstawowych produktów spożywczych. W zasadzie to najpopularniejszy, bo jest bazą posiłku dla około połowy populacji świata. Jest najpopularniejszym zbożem uprawianym w Azji Wschodniej, ale też południowo-wschodniej, również w Afryce. I tak jak może w Polsce czy innych krajach europejskich, ten ryż nam się kojarzy raczej z takim dodatkiem, nie jest podstawą diety. Może podstawą diety są u nas bardziej ziemniaki czy produkty mączne.
Pszenica, tak?
Tak jest. Ale w wielu krajach Azji czy właśnie Afryki jak najbardziej ryż jest podstawą posiłków. No i Chiny chyba najbardziej nam się kojarzą z ryżem. Tylko, że chyba trzeba wspomnieć o tym, że nawet w Chinach istnieje podział na takie Chiny ryżowe i Chiny
pszeniczne,
właśnie mączne, makaronowe. Umownie tak się mówi właśnie, że Chińczycy z południa jedzą ryż jako bazę posiłku, a Chińczycy z północy jedzą makaron, jakieś pierogi, no produkty oparte na mące. I rzeczywiście jak się zagłębicie w tradycje kulinarne, to im bardziej na południe, tym więcej będzie produktów dań opartych na ryżu, im bardziej na północ, tym więcej będzie makaronów, pierogów. I o ile w Szanghaju, który leży tak trochę po środku, mamy zarówno makarony, no bo tutaj mamy cungyou banmian, czyli taki szanghajski makaron, no ale jednak większość posiłków opiera się na ryżu.
Dlatego też Szanghaj zalicza się do tego południa,
tak.
Chociaż tak no, geograficznie faktycznie leży po środku, ale idąc tym szlakiem ryżowym, przynależy jeszcze do południa. No i oczywiście, to o czym będziemy też mówić później, ten podział ryż, pszenica, południe, północ, on też, no według niektórych tez, badań naukowych ma też wpływ na to, jakie charakterystyki właśnie odnośnie tendencji indywidualistycznych czy kolektywistycznych występują i różnią południe i północ Chin.
Tak, no ale to są trendy, które widzimy na całym świecie. No Europa też jest położona bardziej na północ i tam jada się raczej produkty oparte na pszenicy, tak samo właśnie jak na północy Chin, po czym kiedy zbliżamy się ku południu, idziemy na południowe Chiny, a potem do Azji Południowo-Wschodniej, no to tam rzeczywiście tego ryżu jest coraz więcej, produktów mocznych coraz mniej. No to są takie po prostu trendy światowe. No i o samej tej historii ryżu możemy znaleźć naprawdę mnóstwo publikacji naukowych, też popularno-naukowych. Nawet w Polsce została wydana książka A History of Rice in China, czyli no, historia ryżu w Chinach, autorstwa Zhang Xiongsheng'a, i ona zawiera około 20 prac naukowych na temat właśnie ryżu, które zostały napisane przez tego autora, tylko że ta książka ma ponad 600 stron, więc rzeczywiście...
600 stron o ryżu? To faktycznie...
Tak, 600 stron o ryżu, więc solidna lektura, solidna pozycja. I została w Polsce wydana nakładem wydawnictwa Znak, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to tam za 50 zł można sobie kupić w internecie. No oczywiście ja nie miałam czasu, żeby przez ostatnie 2 tygodnie przeczytać całą, ale w internecie dostępne są po prostu wybrane prace naukowe autora, które można sobie przeczytać. Problem jest tylko taki, że on głównie publikował te prace po chińsku, więc mamy do wyboru albo pracę po chińsku, albo 600 stron książki na temat historii ryżu, więc można sobie wybrać, co kto lubi. No ale wracając do samej tej historii ryżu, szacuje się, że pierwsze udomowienie ryżu nastąpiło około 12 do 8 tysięcy lat przed naszą erą w dorzeczu rzeki Yangtze, czyli tu, gdzie my mieszkamy. Rzeka Yangtze wpływa do morza właśnie w Szanghaju. Więc tutaj właśnie został udomowiony ryż, najpierw był ryż dziki, a później został on, był on tak modyfikowany genetycznie, żeby dawał więcej tego pożywienia. Jeżeli sobie nawet spojrzymy na zdjęcia, jak wygląda ryż dziki, jak wygląda ten ryż udomowiony, no to bardzo łatwo zauważyć, że na tych wiechach jest o wiele więcej ziarenek, te ziarenka są większe, no właśnie dlatego, że one były krzyżowane w taki sposób, żeby każda roślina dawała jak najwięcej pokarmu. I jest pewne, że ryż był już uprawiany około 8 tysięcy lat przed naszą erą. Te łuski ryżu były inkorporowane do różnych naczyń glinianych właśnie już w tamtym okresie, czyli około 10 tysięcy lat temu. Podczas wykopalisk, które były przeprowadzone, to były niewielkie wykopaliska w Bashidang, odkryto około 20 tysięcy łusek ryżu uprawnego, który jednak różnił się znacząco od naszego dzisiejszego ryżu, no myślę, że to jest oczywiste. I szacowało się, że on pochodzi właśnie gdzieś z okresu od 5 do 8 tysięcy lat przed naszą erą. I już około 4000 lat przed naszą erą domostwa położone w dorzeczu rzeki Yangtze uprawiały ryż na własne potrzeby, jednak w tamtym czasie były to raczej niewielkie poletka, które ludzie uprawiali przy swoich domach. One miały od 3 do 5 metrów kwadratowych, więc mniejsze nawet niż dzisiejsze chińskie gospodarstwa rolne.
Właśnie miałam mówić, że ten trend małych gospodarstw domowych to nie jest tak, że on jest został w historii za nami.
Tak, dzisiaj tak
też
jest.
Niestety, ale cały czas jest ten problem.
Tak jest, zgadza się. No wtedy one były jeszcze mniejsze, 5 metrów kwadratowych, to sobie możecie wyobrazić, 2 na 2 metry praktycznie. No i to były poletka, które miały zaspokajać potrzeby rodzin. One właśnie były ulokowane przy domostwach, ale informacje o większych, takich bardziej masowych uprawach pochodzą z 3 i 2 tysiąclecia przed naszą erą w Maoshan, gdzie Shan od góry, czyli Maoshan, przy górze Maoshan w dzisiejszej prowincji Jiangsu, znajdowało się pole ryżowe o powierzchni poniżej 5,5 tysiąca hektarów, więc no już około 2-3 tysiące lat przed naszą erą te gospodarstwa rolne bywały również większe. Nie wiem, czy można to nazwać gospodarstwami, no te uprawy rolne były już większe. No ale przechodząc tutaj do części językoznawczej może, to pierwszy znak chiński opisujący ryż datowany jest na okres dynastii Shang. Dynastia Shang to jest około 3,5 tysiąca lat temu i to jest taki znak, który czyta się ni. Po lewej stronie mamy komponent, który oznacza ryż i to jest h, a po prawej stronie mamy ni. To takie ni, które jest na przykład w partykule n. Pytającej. I to jest znak, który oznacza dziki ryż. W późniejszej zachodniej dynastii Zhou używany był też inny znak, który czyta się Dao, i on był używany do opisywania ryżu siewnego, czyli już nie dzikiego, tylko ryżu, który się uprawiało, i oba te znaki mają właśnie wspólny komponent i jest to ten znak H. On się składa z 5 kresek i jest to bardzo popularny komponent w różnych znakach, aczkolwiek sam ten znak nie występuje zbyt często, raczej w nazwach własnych, bo ten komponent znajdziemy chociażby w takich znakach jak Ji, który oznacza porę roku, na górze znajduje się ten komponent H, albo Zu, czyli wynajmować, po lewej stronie mamy komponent H, albo Ji, czyli przechowywać, albo Cheng, czyli procedura. Naprawdę w wielu, wielu znakach chińskich znajdziemy ten komponent, który oznacza ryż. No, oznacza to, że jest to bardzo, bardzo stary znak, który naprawdę został zainkorporowany później do wielu, wielu innych znaków, które składają się z większej liczby komponentów. Najwcześniej udomowionym gatunkiem ryżu był Oryza sativa, który był opisywany właśnie tym znakiem Dao. To był ten ryż uprawny. W okresie wiosny i jesieni, czyli mniej więcej gdzieś koło roku 800 przed naszą erą, zaczęły powstawać już systemy nawadniające pola ryżowe. W tym czasie zaczęto używać też narzędzi wytworzonych chociażby z żelaza w pracy na roli i zaczęły być również wykorzystywane zwierzęta. Właśnie w tamtym okresie, czyli w okresie wiosny i jesieni, powstawały różnego rodzaju ryciny, które później były odkrywane na wykopaliskach, i na przykład były to ryciny, które przedstawiały zwierzęta gospodarskie, które pracowały właśnie na uprawach ryżu. W trakcie dynastii Han, czyli gdzieś około 200 roku przed naszą erą do 200 roku naszej ery, powstała też pierwsza książka z dokładnymi opisami na temat tego, jak uprawiać ryż oraz inne zboża. Ona się nazywa Sisheng Zhishu i jest to najstarsza chińska książka na temat uprawy roli. Ona zawierała metody uprawy z podziałem na różnego rodzaju zboża. Było tam opisane, jak i kiedy dane zboża należy zbierać, też uprawiać. I tutaj ogólnie rozmawiamy o historii w większości z Chin starożytnych, potem Chin cesarskich, w dorzeczu rzeki Yangtze, czyli właśnie w pierwszym z miejsc, gdzie ten ryż się zaczęło uprawiać. Ale tak naprawdę, jeżeli sobie porozmawiamy o historii Chin, no to jeżeli ktoś się tym interesuje, to wie, że cywilizacja chińska tak naprawdę nie rozwinęła się w tym dorzeczu, tylko pierwsze ślady cywilizacji chińskiej znajdują się w dorzeczu rzeki Żółtej. Mhm. Bo w dorzeczu rzeki Żółtej, czyli właśnie tam na północy, ryż pojawił się jako ryż uprawny dopiero około 3000 lat przed naszą erą, więc dużo później niż tutaj w dorzeczu rzeki Yangtze. No ale z dorzecza rzeki Yangtze ryż zaczął się rozprzestrzeniać, przenosić na coraz bardziej na południe. No i tutaj właśnie z dzisiejszych prowincji, takich jak Jiangsu czy Zhejiang, on trafił najpierw do miejsca, w którym dzisiejsza jest. On trafił najpierw do miejsca, w którym znajduje się dzisiejsza prowincja Fujian, później do Guangdongu i później stamtąd na zachód, do Guangxi, do Sichuanu, czy właśnie do takich miejsc, gdzie znajduje się dzisiejsza prowincja Yunnan czy Guizhou. Z dorzecza rzeki Żółtej ten ryż wędrował raczej na północ, czyli mamy tam takie dzisiejsze prowincje jak na przykład Shandong, ale potem na przykład na Półwysep Koreański i również do Japonii, więc mamy tutaj kolejne dyskusje. Chyba nie chcemy wchodzić w te dyskusje, skąd pochodzi ryż, czy ryż przywędrował do Japonii i Korei z Chin, więc chcę w czymś pierwsze. Chociaż...
Bo w niczym innym nie były.
Chiny były w wielu rzeczach pierwsze, ale potem wyszło na to, że
jakieś tam pismo czy coś. Tam,
Japonia i Korea potrafiły to lepiej spopularyzować i sprzedać.
Tak, i teraz Chińczycy muszą niestety walczyć w internecie, na forach o to, że my byliśmy pierwsze.
Wiśnie też były najpierw w Chinach.
Wszystko jest nasze.
Wszystko.
Ale powoli, post po poście odzyskują to, co chińskie.
Tak
niestety
jest.
Tylko w chińskim internecie. No
właśnie, chiński internet jest oddzielony od całej reszty świata.
Mogą walczyć też za granicą.
O czym wiele osób w Chinach nawet za bardzo nie wie, więc w sumie dobrze się czują. Poczują się lepiej wtedy i tak. To jest tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o historię ryżu. Ryż od, w zasadzie, jak słyszeliście, już od pierwszych dynastii wcześniej był podstawą chińskiej diety, ale... Jest, poza tym, o czym ja opowiedziałam, jeden bardzo, bardzo duży przełom, jeżeli chodzi o historię ryżu. I ten przełom datowany jest praktycznie na ostatnie dziesięciolecia, prawda?
Dokładnie tak, bo o ile ryż był ważną częścią chińskiej diety już od naprawdę no, zarania dziejów, można by powiedzieć, no to musimy powiedzieć o tym, co się wydarzyło w ciągu XX wieku i przede wszystkim musimy wspomnieć o pewnej bardzo ważnej, bardzo celebrowanej w Chinach postaci o imieniu Yuan Longping. Jest to naukowiec, który stworzył i wprowadził do uprawy hybrydową odmianę ryżu. I...
modyfikowaną genetycznie.
Tak. I on jest uważany też za jednego z prekursorów tak zwanej zielonej rewolucji, tak? Bo jego badania doprowadziły do zwiększenia wydajności produkcji ryżu i generalnie uważa się, że to jest człowiek, który no, uratował życia i ograniczył problem głodu w Chinach, ale nie tylko w samych Chinach, bo w ogóle w Azji i w Afryce.
No, ojciec chińskiego ryżu, tak?
Dokładnie tak.
Tak się go nazywa.
Jest on też symbolem takiego właśnie prymatu nauki, jest naprawdę wielbione przez Chińczyków i można było to zobaczyć w 2021 roku na mediach społecznościowych, wtedy kiedy w wieku lat 90 zmarł i faktycznie taka fala emocji przelała się przez WeChat, przez Weibo, przez wszystko. Bardzo dużo było właśnie postów celebrujących tego pana. No dobrze, no ale kim był dokładnie Yuan Longping i jak wyglądało jego życie i czego dokładnie dokonał, bo jest to bardzo ciekawe.
My o nim już kiedyś wspominaliśmy przy okazji rozmowy na temat tego, czy w Chinach można zrobić karierę nie będąc w partii i były tam właśnie podawane przykłady, między innymi Yuan Longpinga, który nie był w partii, bo się skupiał tylko na badania, na nauce i nic innego go nie obchodziło.
To prawda, ale jest to faktycznie niebywałe, żeby postać takiego kalibru nie była członkiem partii komunistycznej. No ale być może jest to związane w jakimś stopniu z tym, jakie były też jego doświadczenia życiowe, o czym właśnie teraz chciałabym wam opowiedzieć, no bo to jest człowiek, którego życie przypadło na naprawdę niesamowicie burzliwy okres w chińskiej historii, więc no, doświadczył wielu. Urodził się w 1930 roku w Pekinie. Jego matka była nauczycielką angielskiego, ojciec również był nauczycielem, ale tak naprawdę większość życia spędził pracując jako urzędnik na kolei. Tak więc Yuan Longping pochodził z rodziny inteligenckiej, gdzie oboje rodziców była wykształcona. Przede wszystkim zawsze mówił o tym, że jego matka wywarła na niego duży wpływ jako kobieta, która była wykształcona w czasie, kiedy umówmy się, że no nie było to powszechne, prawda?
Żeby, oczywiście.
Mówimy o naprawdę jakiejś takiej, wiecie, elicie, jeżeli mamy do czynienia z kobietą, która miała takie wykształcenie, znała język obcy, nauczała języka obcego. No i faktycznie ona bardzo dbała o to, żeby dobrze wykształcić swoje dzieci, a było ich sześcioro. Natomiast no nie było to łatwe, bo dzieciństwo zarówno Longpinga, jak i jego rodzeństwa było naznaczone wojną. Najpierw japońską inwazją, potem oczywiście wojną domową. Także w tamtym okresie rodzina wielokrotnie się przeprowadzała, tak trochę miotana tutaj przez wir historii. No i jego droga akademicka zaczęła się dosłownie równo z powstaniem nowych Chin, czyli Chin ludowych, bo Yuan Longping rozpoczął studia na Uniwersytecie Południowo-Zachodnim w Chongqing jesienią 1949 roku, czyli dosłownie wtedy, kiedy doszło do proklamacji Chińskiej Republiki Ludowej. No i na tym uniwersytecie właśnie zaczął studiować genetykę upraw i rolnictwo w ogóle. No i wiecie, mówimy o okresie w historii, gdzie żadna sfera życia i nauki nie była wolna od polityki, wszystko było przesiąknięte ideologią, ale akurat genetyka upraw w tym czasie była naprawdę ideologicznym polem minowym. Mao Zedong przyjął doktryny radzieckich naukowców, którzy w tamtym okresie odrzucili zupełnie nowoczesną genetykę, a przede wszystkim wśród chińskich biologów stały się bardzo popularne te pseudonaukowe teorie Trofima Łysenko. Także łysenkizm wiesz, niektórzy z was może kojarzą, czym jest łysenkizm, kto nie kojarzy, no to łysenkizm był częścią szerokiej kampanii ingerencji ideologicznej w naukę, którą uznawano za jeden z obszarów walki klasowej, prawda? Jakby ta nauka tutaj, dokonania naukowe były elementem walki klasowej. No i co do zasady, te teorie łysenko, które nazywa się ogólnie łysenkizmem, miały obalić ustalenia tej nauki burżuazyjnej, prawda, w zakresie genetyki i udowodnić, że organizmy żywe wykazują nieograniczoną plastyczność pod wpływem zmian środowiskowych, tak? No bo to jest jakby bardzo takie marksistowskie. No i na przykład w ramach tych teorii utrzymywano, że geny roślin uprawnych można bezpośrednio w cudzysłowie przeprogramować poprzez zmianę warunków środowiskowych, takich jak na przykład temperatura.
No, to była ciekawa teoria.
Tak. Na szczęście dla Yuen Longpinga i w ogóle dla chyba całej ludzkości, wśród jego nauczycieli był Guan Xianghuan, profesor, który odrzucał te sowieckie dogmaty i który w dalszym ciągu na własną rękę podążał za teorią dziedziczności, za badaniami Mendla, tak samo jak innego amerykańskiego biologa ewolucyjnego, Thomasa Morgana. Także dzięki niemu Yuen Longping w trakcie swoich studiów miał okazję studiować właśnie odkrycia Mendla i innych pionierów genetyki. W latach 50. profesor Guan został nazwany prawicowym wrogiem partii komunistycznej za odrzucenie idei sowieckich, czyli on był takim właśnie, no w latach 50. była ta taka kampania przeciwko no właśnie tym prawicowcom i on również stał się tutaj jej celem. Zainteresowanie genetyką upraw to jest coś, co z Longpingiem zostało na całe życie. Ukończył studia w 1953 roku i wtedy został przydzielony do nauczania agronomii w szkole rolniczej w Anjiang, w prowincji Hunan. To jest bardzo mała miejscowość. Anegdota mówi, że Yuen Longping nie był w stanie nawet jej znaleźć początkowo na mapie. No i właśnie tam spędził lata wielkiego skoku naprzód i tam też doświadczył związanego z wielkim skokiem naprzód głodu. Yuen Longping pisał w swoich pamiętnikach o tym, jak widział ludzi głodnych, zjadających dosłownie wszystko, korzenie, kory drzew. Sam mówił o tym, że przez te lata, kiedy to trwało, nie czuł się syty. Nie był na skraju jakby śmierci głodowej, no ale ewidentnie no, był niedożywiony, nie miał wystarczająco dużo jedzenia. Natomiast no, też pisał o tym, że widział ciała. On mówił o około 5 ciałach osób, które gdzieś tam w polach albo przy drodze po prostu zmarły z głodu, zmarły z wycieńczenia. No i jak pisał i mówił potem, to też był taki okres, kiedy powstała w nim ta determinacja, żeby rozwiązać ten problem głodu poprzez swoją pracę naukową. Od początku lat 60. skupiał się na ryżu. No, jest to nieprzypadkowe, no bo wiadomo, że ten ryż jest właśnie podstawą diety w Chinach, także pracował głównie na polach ryżowych w okolicach swojej szkoły. W tym samym czasie też na zachodzie były bardzo rozwinięte badania nad hybrydyzacją pszenicy i kukurydzy. Także to też była taka rzecz, która myślę, że zainspirowała go do tego, żeby pomyśleć o tym, jak znaleźć takie rozwiązanie dla ryżu, bo pierwsza generacja roślin hybrydowych jest zazwyczaj bardziej wydajna i to jest zjawisko znane w genetyce jako heterozja. Natomiast z ryżem jest ciężej niż z pszenicą, niż z kukurydzą, dlatego że hybrydyzacja wymaga oddzielnych roślin męskich i żeńskich jako rodziców. Natomiast małe kwiaty ryżu zawierają zarówno części męskie, jak i żeńskie. I to jest rzecz, której ja nie wiedziałam, musiałam o niej przeczytać, ale wydaje mi się, że zrozumiałam, jak to działa, więc teraz dzielę się z wami swoimi odkryciami. I generalnie co do zasady, można te męskie części ostrożnie usunąć ręcznie. No ale to nie jest oczywiście praktyczne w produkcji na dużą skalę, to można to zrobić do tego, żeby przeprowadzić jakieś tam eksperymenty, no ale nie do tego, żeby uprawiać ryż na dużą skalę i wyżywić całe Chiny, prawda? Dlatego produkcja ryżu hybrydowego w dużej ilości była bardzo, bardzo trudna. Natomiast co się stało w 1961 roku, to Yuen odkrył łodygę dzikiego ryżu, który był właśnie takim ryżem hybrydowym. I wtedy on postawił taką hipotezę, że może istnieć naturalnie zmutowany ryż męsko-sterylny, który to ryż będzie można wykorzystać do tego, żeby stworzyć nowe hybrydowe odmiany ryżu. No i wtedy podobno, to było w 64 roku, on i jeden z jego studentów spędzili całe lato przeczesując tam pola w tym Hunanie, żeby znaleźć te rośliny. I faktycznie dwa lata później, w 1966 roku, w publikacji naukowej poinformował, że znalazł kilka takich łodyg.
Całe lato znaleźli tylko kilka.
Nie było to łatwe. Także znaleźli ten ryż męsko-sterylny, który to miał potencjał do produkcji ryżu hybrydowego. No i ciekawe jest to, że być może ta publikacja dosłownie ocaliła mu życie, bo jeżeli kojarzycie chińską historię, to połowa lat 60., rok 66., to jest początek rewolucji kulturalnej.
Tak jest, polecamy tutaj serial Problem Trzech Ciał, tam początek rewolucja kulturalna, jeżeli jeszcze nie oglądaliście, no to możecie tam sobie zobaczyć mniej więcej tak na szybko, jak to wyglądało, co tam się działo.
No właśnie, i właśnie tak jak o tym rozmawialiśmy trochę w ostatnim odcinku, znaczy w przedostatnim odcinku, no to teraz wracamy znowu do tego samego okresu, bo w 66 roku kraj zaczął się pogrążać w chaosie politycznym w wyniku właśnie wybuchu rewolucji kulturalnej i na kampusie szkoły, w której nauczał Yuen Longping, również rozwieszono plakaty, które go potępiały jako kontrrewolucjonistę i miał podobno specjalnie zarezerwowane miejsce w takiej oborze dla intelektualistów, którą tam zorganizowano lokalnie. Natomiast, jak się okazało, przyszedł list od przywódców prowincji i podobno nawet jakiś, tak, podobno nawet jakiś list z Pekinu od ludzi, którzy zapoznali się z jego artykułem i którzy stwierdzili, że jego research, jego badanie ma potencjał i żeby generalnie jemu pozwolono kontynuować pracę. Natomiast no, inni badacze, którzy również zajmowali się genetyką, nie mieli takiego szczęścia i na przykład profesor Guan, który był mentorem Yuana, padł znów ofiarą prześladowań, najpierw w latach 50., potem w czasie rewolucji kulturalnej, no i w 66 roku nie wytrzymał tego i po prostu popełnił samobójstwo. Podobnie jeden z późniejszych mentorów Yuen Longpinga, genetyk Bao Wenkwei, który robił doktorat w ogóle w Stanach, był również prześladowany i był więziony przez bardzo długie okresy. Co w ogóle jest ciekawe, to na początku lat 60., w 62 roku Yuen Longping pojechał do Bao po to, żeby porozmawiać z nim na temat genetyki mendlowskiej i podobno wtedy właśnie Bao przekazał mu aktualne publikacje zachodnie dotyczące genetyki upraw, więc jakby po prostu ci ludzie, którzy pojawili się na jego drodze, to wszystko, dzięki temu, że to wszystko się spięło, że te dwie osoby, tych dwóch profesorów było na jego drodze, to doprowadziło do tego, że on jakby wybrał ten kierunek, prawda? Więc to były lata 60. No i potem mamy początek lat 70. I wtedy już Yuen Longping był troszeczkę sfrustrowany powolnymi postępami jednak w tworzeniu bardziej produktywnych upraw ryżu i wpadł na to, żeby zmienić strategię, a mianowicie szukać dzikich odmian, czyli trochę wrócić do tego, co początkowo mu dało ten pomysł, w bardziej odległych obszarach Chin. I w latach 70. pojechał na Hainan, gdzie spędził bardzo długo czasu na wyspę Hainan i tam polował
wyspę
dosłownie tak, na dzikie odmiany i faktycznie udało się to, znalazł obszar dzikiego ryżu odpowiedniego do produkcji ryżu hybrydowego gdzieś w pobliżu jakiejś linii kolejowej na Hainanie, także możecie sobie wyobrazić, no nie, jakby szukanie ryżu.
Hainan to nie jest duża wyspa, ale tak wiecie, krok po kroku szukać jakiegoś ryżu tam, to chyba bym nie chciała.
I potem to już naprawdę poszło bardzo szybko, bo już od 78 roku zaczęła się produkcja ryżu hybrydowego na dużą skalę. Wykorzystano do niej właśnie te odmiany, znaleziono na Hainanie. Zaczęto produkować ten ryż, natomiast sam Yuen Longping wrócił do Hunanu i tak naprawdę z Hunanem był związany całe swoje życie. Tam prowadził swoje badania, no bo on jakby poświęcił się temu ryżowi całkowicie. W 2008 roku, w wieku 77 lat, niósł też znicz olimpijski w drodze do Pekinu, właśnie tam w okolicy Changsha w Hunanie. Natomiast co jest jeszcze, uważam, warte uwagi, jeżeli chodzi o tę postać, poza tym, że Yuen Longping nie był nigdy członkiem partii komunistycznej, to też to, że on bardzo chciał dzielić się tą technologią i swoimi odkryciami z całym światem. I jakby bardzo nalekał, żeby nie wykorzystywać tego do tego, żeby Chiny tutaj mogły wieść prymat w produkcji ryżu i mieć też jakąś taką ekonomiczną przewagę, tylko on po prostu jakby uważał, że ludzie po prostu mają prawo do tego, żeby móc spożywać ten bardziej wydajny ryż, te bardziej wydajne odmiany. W latach 80. podjął taką inicjatywę sam i przekazał kluczowe odmiany ryżu takiemu międzynarodowemu Instytutowi Badań nad Ryżem, który później wykorzystał do tego, żeby wprowadzić produkcję ryżu hybrydowego również w innych krajach. I Yuen Longping i jego zespół uczyli rolników z Indii, z Madagaskaru, z Liberii, jak uprawiać ten nowy ryż hybrydowy. Także jest to naprawdę wybitna postać, która jest ważna dla ludzi, no właściwie na całym świecie.
No ważna w Chinach. Tak jak on zmarł w 2021 roku, no w trakcie pandemii COVID-19, to bardzo dużo Chińczyków to... Tak. Myślę, że każdy z nas widziało na momentach na WeChacie, tak? Na tych wallach, w mediach społecznościowych. Wszyscy postowali jakieś zdjęcia, cokolwiek, żeby celebrować jego pamięć. I no, nawet niektórzy mówili, że no właśnie ze względu na to, że to był jeszcze ten okres oczywiście przed zero-covidowy, ale to był jednak mimo wszystko okres, w którym wybrzmiewały echa tych głosów, że w Chinach nie pozwala się naukowcom dochodzić do głosu, prawda? Więc gdzieś tam wiązano te wydarzenia i mówiono o tym, że być może ta śmierć tak wybitnego naukowca, który tak jak właśnie słyszeliście przed chwilą, też nie zawsze miał po drodze z władzą, to miał odkopać pewien taki negatywny sentyment myślenia o partii jako ciele, które właśnie cenzuruje naukę. No przed generalnie hodowlą ryżu jest dużo wyzwań wciąż, no bo myślę, że warto wspomnieć o tym, że ryż jednak odpowiada za dużą część emisji gazów cieplarnianych, przede wszystkim metanu, przez to, że właśnie nawadnia się te pola i ten metan się uwalnia, więc to jest duże wyzwanie, no bo z jednej strony ryż oczywiście karmi bardzo dużą część populacji, no ale też odpowiada za kilkanaście bodajże procent emisji globalnej metanu.
Tak, jak widzieliście kiedyś pola ryżowe, to wiecie prawdopodobnie ile tam wody potrzeba, żeby to rosło.
No właśnie, a jeżeli nie widzieliście, to myślę, że w nadchodzącym...
Warto.
Tak, bo też pomyślałem właśnie w naszych planach, sklep ma opowiedziane, to tam
a,
będzie
no
można
tak.
taki plakat sobie
ojej,
sprawić.
Rzeczywiście moje zdjęcie.
Ale skoro rozmawiamy dzisiaj o ryżu, to pomyślałem, że możemy przy okazji zahaczyć o temat, który no jest czasem z nim wiązany, a mianowicie tego wschodnioazjatyckiego kolektywizmu. Bo no myślę, że jeśli spytałbym was o jedną wspólną i wyróżniającą cechę społeczeństw, społeczności wschodnioazjatyckich, no to zgaduję, że większość z was, słuchaczy, wskazałaby na kolektywizm. Na taką orientację właśnie na kolektyw, na grupę, a nie na jednostkę jak na Zachodzie. I no oczywiście antropologowie, historycy, socjologowie, czy w ogóle ludzie ciekawi świata zastanawiają się
albo
wciąż.
Albo my analizujący zero COVID.
Być może też nad tym myśleliśmy, ale no ludzie myślą no tak. Właśnie tak, zastanawiają się nad źródłem tego fenomenu. I oczywiście tych przyczyn szukało się też w formie, reżimie pracy. No ta związana jest z kolei tutaj z rolnictwem. To wiedzie nas dalej do zboża, jak jest uprawiane. No i bingo, mamy ryż, który, no właśnie tak jak mówiliśmy w Chinach, przede wszystkim na południu jest uprawiany. W teorii więc ryż, który, zaznaczmy do tego wszystkiego, jest zbożem trudnym w uprawie, wymagającym większych nakładów pracy, szacunkowo dwukrotnie większych niż pszenica. No a ponadto, co chyba nawet istotniejsze w tym kontekście, o którym będę mówił, jego uprawa jest oparta na właśnie tych systemach irygacji, nawadniania pól, które wymuszały większy poziom koordynacji wysiłków i pracy rolników uprawiających ryż w porównaniu znowu z uprawą pszenicy. I akurat niedawno wpadł mi w oko taki artykuł naukowy, który ukazał się w Nature Communications, autorstwa Tomasa Talhelma i Dong Xiaowei. I no już tytuł artykułu jest bardzo sugestywny, bo wskazuje, że osoby losowo przydzielone do uprawy ryżu są bardziej kolektywistyczne niż te przydzielone do uprawy pszenicy. Możecie przeczytać sobie zresztą ten artykuł, bo to jest open access, ale powiem może odrobinę o metodologii badania, bo jest ona też zakorzeniona w najnowszej historii Chin. W prowincji Ningxia rząd komunistyczny zdecydował o stworzeniu dwóch dużych pól uprawnych, to w pobliżu właśnie Żółtej Rzeki, i pracowali na nich przydzieleni wpierw losowo do pracy no, byli żołnierze, młodzież zsyłana z miast, oczywiście też tak zwani no, zwykli obywatele, rolnicy z innych regionów. Co ciekawe, tutaj zaznaczę, tam dominowali rolnicy, którzy wcześniej pochodzili z miejsc, gdzie dominowała uprawa pszenicy. To jest dosyć istotne. No i oba te pola nowo ustanowione, one były oddalone od siebie jedynie o 56 kilometrów, miały niemal identyczne warunki środowiskowe, no, temperatura, opady, do tego ten sam system zarządzania, wynagradzania za pracę i tak dalej, więc w gruncie rzeczy jedyna różnica między tymi dwoma miejscami to zboże, jakie uprawiano. Na wysuniętej nieco na północ uprawie był to ryż, z kolei tej południowej to była pszenica. Autorzy badania przeprowadzili takie badania psychologiczne weryfikujące no, cechy wskazujące na większą lub mniejszą kolektywność w społecznościach, które wokół tych dwóch upraw powstały. No i co się okazało? Rolnicy pracujący przy uprawie ryżu, społeczność, która wokół tej uprawy się wytworzyła, miała więcej cech charakterystycznych dla kultury kolektywistycznej, takich jak no właśnie większa lojalność, czy nawet nepotyzm w stosunku do bliskich i znajomych, skłonność do myślenia holistycznego, mniejsze skłonności indywidualistyczne w porównaniu z tymi rolnikami pracującymi na uprawie pszenicy. No i takie badanie daje nam jakiś wgląd oczywiście w potencjalne wytłumaczenie różnic pomiędzy wschodem a zachodem. Teraz mówię tak globalnie. Dodam tylko, że Thomas Talhelm używa podobnej metodologii, skupia się na badaniu odmienności i skłonności społeczności uprawiających ryż od lat w ramach tak zwanego Rice Theory of Culture, więc no jest to jego konik. Ale on współpracując z wieloma naukowcami też z Chin, nie tylko z Chin, bo też z Japonii i innych krajów, opublikował naprawdę masę artykułów naukowych podejmujących próbę weryfikacji najrozmaitszych naprawdę hipotez dotyczących wpływu właśnie hodowli ryżu na formowanie się takich skłonności kulturowych i psychologicznych, kolektywistycznych. Trochę sobie tej literatury poczytałem i mogę na przykład wskazać na takie ciekawe wnioski, jak te, że no właśnie hodowla ryżu przez to, że wymaga tej większej kooperacji, wymagała też stworzenia sztywniejszych norm społecznych, które taką współpracę umożliwią. Tutaj Talhelm badał akurat różne kraje, nie tylko Chiny, i wskazywał, że uprawa ryżu w danym regionie wiąże się właśnie z takimi bardziej restrykcyjnymi normami społecznymi w nich panującymi. No oczywiście, tak jak wspomnieliśmy, w samych Chinach mamy ten podział między północą a południem. Na północy częściej zdarzają się uprawy pszenicy, z kolei znowu na południu dominuje ryż. I patrząc na różnice pomiędzy północą a południem przez ten pryzmat, też można sporo dostrzec, przynajmniej Talhelm sporo dostrzegł. No oczywiście to uprawdopodabnia pewne tezy, które w właśnie większym założeniu mają dowodzić tych różnic między zachodem a wschodem świata, tak? No bo też tutaj cały czas to duży obraz mam gdzieś z tyłu głowy, porównanie właśnie kultury wschodniej, wschodnioazjatyckiej i zachodu. No i właśnie te badania Talhelma i jego współpracowników wskazują na taką większą skłonność ku niezależności w regionach Chin, gdzie hodowało się pszenicę. Ci ludzie mają mieć też lepsze zdolności analityczne, lepiej radzą sobie z myśleniem w abstrakcyjnych kategoriach, logiką formalną, tak? Co ma związek z zasadą niesprzeczności. To pewnie wszystko kojarzy wam się z takimi charakterystykami utożsamianymi z Zachodem. Z kolei te osoby z regionów Chin, gdzie dominuje hodowla ryżu, z południa, one są bardziej przywiązane do koncepcji takiej współzależności, łatwiej akceptujące kontradykcje, te właśnie wewnętrzne sprzeczności, no to ma związek właśnie z tym takim holistycznym ujęciem rzeczywistości, czyli no takim, w którym patrzy się na jakiś złożony obraz i akceptuje go jako całość, tak? Jeśli w jego ramach występują sprzeczności, to okej, okay, to jest część pewnej całości, jako taką ją akceptujemy. No dalej są to też osoby unikające otwartych konfliktów, podkreślające wagę harmonii i tak dalej.
W sumie to jest bardzo ciekawe.
Tak, tak, ciekawe.
Bo o tyle się mówi o tym, że osoby z północy w Chinach są o wiele bardziej konfrontacyjne. Tak, tak? Że na przykład na północy ludzie, nie wiem, częściej się biją, bo tam tak. Się pokłócą, występują bójki, że na południu to jest raczej tak, że ludzie nie chcą wchodzić w otwarte konflikty i to wszystko rzeczywiście zgadza się z tym, co ty mówisz.
Znaczy, przerażające jest coś w tym.
To jest przerażające.
Ale nie, trochę. No tak, faktycznie tych artykułów Talhelma i współpracowników nie przytoczę wszystkich. Jest ich sporo, bardzo dużo nawet bym rzekł. Do tego stopnia, że jeden z nich na przykład analizuje różnice w zachowaniach ludzi w kawiarniach Starbucks. Aha. W 6 dużych chińskich miastach, z których 4 reprezentują tę kulturę hodowli ryżu, tak to nazwijmy, czyli południe to jest Szanghaj, Nanking, Hongkong i Kanton. Z kolei 2 to jest ta kultura uprawy pszenicy i to jest Pekin i Shenyang. Jeżeli nie znacie miasta Shenyang, to jest też bardzo duże miasto w Chinach, to jest stolica prowincji Liaoning, czyli to jest ten tak zwany Dongbei, północny wschód Chin. No i to badanie skupiało się na takich 2 aspektach zachowań.
Co tam wyszło? Co
klientów
tam wyszło?
Kawiarni. Bez zaskoczeń, akurat wyniki tych jego badań nie zaskakują.
Czy na północy się ktoś pobił?
Czy dolewali sobie bajdzio do kawy? No właśnie, bo analizując te zachowania klientów kawiarni w tych 4 południowych miastach, 2 północnych miastach, analizowano 2 rodzaje zachowań. Pierwszy to fakt, czy klienci siedzą sami, rzadziej lub częściej, a drugi to taki eksperyment z krzesłem, jaki tam przeprowadzano, a mianowicie, czy jeśli krzesło jest ustawione tak, że ono utrudnia przejście, czy ta osoba, która chce przejść, ona przesunie to krzesło, czy spróbuje przycisnąć się obok tego krzesła. To znaczy, to pierwsze zachowanie, to przesunięcie krzesła ma wskazywać na większy indywidualizm, a z kolei przyciskanie się ma być świadectwem takiego dążenia do dostosowania się
tak?
do otaczającej nas rzeczywistości.
Ja bym pomyślała, że to jest odwrotnie. Pomyślała, że jeżeli ktoś przesunie to krzesło, to zrobi to dlatego, żeby potem już inne osoby nie musiały przesunąć, żeby pomóc jakoś społeczeństwu.
Ale tak, nie no, więc o to chodzi. Jest krytyka właśnie tych badań Talhelma i metodologii jego. Ja też absolutnie nie chcę bezkrytycznie do tego podchodzić. Za chwileczkę może o tym powiem jeszcze. No ale tak, jeżeli, jak możecie się spodziewać, na północy częściej uświadczono osoby siedzące samotnie oraz te, które przesuwały krzesło, z kolei na południu częściej siadano z kimś, ludzie siadali w grupach i próbowano przyciskać się obok wysuniętego krzesła. No to przesunięcie, założenie tam czytałem, chodzi o to, że to miało pokazywać, że ta osoba wykazuje taką większą wolę przystosowania
otaczającej nas rzeczywistości,
otoczenia
do siebie,
niż odwrotnie właśnie przesunięcie, niż właśnie dostosowanie się do otoczenia, co to miało symbolizować, to próbowanie przyciskania się przy wysuniętym krześle.
Więc jest bardzo naciągane.
Ale oczywiście, no, przez chińskich naukowców były też publikowane artykuły właśnie, które podważały niektóre z tych badań Talhelma, jego współpracowników. No, szczególnie te właśnie opisujące różnice między północą i południem, gdzie wytykano błędy w sposobie zbierania i analizy danych, czy też,
też obalano. Wzięcie Hongkongu do badań na południu Chin może być trochę naciągane, dlatego że ludzie w Hongkongu byli jednak wychowywani w innych realiach też politycznych i oni mogą mieć po prostu inne podejście, już w ogóle abstrahując od tego, że również się w Hongkongu je ryż, to ci ludzie mogą się zachowywać inaczej z wielu innych względów.
Tak, tak. Znaczy bardzo wiele, tak właśnie to też analizując różne dane powtórnie, ci chińscy naukowcy próbowali właśnie wykazywać, że to niekoniecznie akurat ten czynnik, któremu Talhelmowi się wydawało, że on jest determinujący i wpływa na to zachowanie, to niekoniecznie musiało być to. No, myślę, że mimo wszystko jest to interesujące. On też nie jest naukowcem znikąd, z Uniwersytetu w Chicago. Także tak jak mówię, no nie traktowałbym ich oczywiście absolutnie autorytatywnie, ale jest to ciekawy wkład do prób zrozumienia pewnych różnic kulturowych. W tych badaniach, tak jak wspomniałem, no, uczestniczyli też naukowcy nie zachodni, przede wszystkim chińscy, ale mimo wszystko myślę, że ktoś mógłby wyczuć z nich taki delikatny vibe orientalizmu.
Tak.
Akurat dosłownie, no, w kontekście tego, o czym mówię, czyli ten wschodni kolektywizm kontra zachodni indywidualizm. Nie wiem, czy mieliście okazję czytać może książkę The Sympathizer autorstwa Viet Thanh Nguyena. Teraz jest akurat serial emitowany na HBO, który polecamy. Ale tam była właśnie taka doskonała scena w drugim odcinku chyba, kiedy główny bohater, Wietnamczyk, jego ojciec jest Francuzem. On podczas spotkania z przedstawicielami takiego wydziału orientalistyki na amerykańskiej uczelni w taki bardzo teatralny sposób opowiada o tym, jakie sprzeczne siły wynikające właśnie z tej mieszanki kulturowej w nim buzują. Tak, tak, tak. I no oczywiście on to robi w taki bardzo karykaturalny sposób, trochę naigrywając się, znaczy bardzo naigrywając się z tych oczekiwań i wyobrażeń zachodnich badaczy, którzy są bardzo ciekawi, po prostu jak ten indywidualizm, tak, kolektywizm w jednym ciele, tak, ze sobą się sprzęgają, tak, i walczą. To było bardzo, bardzo dobre.
No bo świetna scena.
Tak, no bo dlaczego? Scena. Dlatego, że w Azji ludzie bardziej są skłonni zaakceptować jakieś sprzeczności, jeżeli one są pokazane jako całość, tak? Jeżeli one, tak, wynikają, tak, tak. A na zachodzie nie. No, tak jak w tych badaniach powiedziano, tak jest.
Tak.
Ale oczywiście, tak, jeszcze raz podkreślam, zachowując pewien krytycyzm, zauważyłbym taką inną wartość jednak w tych badaniach Talhelma, a mianowicie to, że jego sposób myślenia o samym tym kolektywizmie jest zdecydowanie bliższy naszym wyobrażeniom, znaczy mówię o naszym trojgu, mianowicie właśnie taki odarty z tej warstwy pluszu i waty cukrowej. No w naszym podcaście już nieraz mówiliśmy o problemach buzujących pod tą pierzyną pozornie bliskich relacji, więzi, ceremoniału w ogóle im dedykowanego, więc pewnie was też, słuchaczy, ma opowiedziane, aż tak to nie zaskoczy, ale właśnie, no, mówiąc o kolektywizmie, warto zwrócić uwagę na jego negatywne konsekwencje, bo no, na zachodzie, w Polsce, one są często niedostrzegane. Mam wrażenie, że zwraca się uwagę głównie na takie pozytywne aspekty tego kolektywizmu,
tak, no, ale to właśnie
w Azji Wschodniej.
Bardzo często o tym się mówi na przykład w kontekście rozmowy o Japonii. Jeżeli pojedziemy do Japonii jako turyści, to zobaczymy tam naprawdę bardzo dużo pięknych widoków, jak to jest czysto, jak to ludzie, nie wiem, zbierają papierki, pomagają sobie i tak dalej, ale to jest tylko taka fasada. No i o tym też bardzo często mówią osoby z krajów zachodnie, które w Japonii mieszkają, i mówi się o tym, że Japończycy są tacy właśnie w kontaktach z osobami, których nie znają, czy w kontaktach właśnie z turystami, ale są zupełnie inni, jeżeli się ich bliżej pozna, o ile się ich w ogóle bliżej pozna, no bo to jest właśnie tak, że oni są uprzejmi, jeżeli się z nimi rozmawia właśnie jako turysta, ale są zupełnie inni, jeżeli nagle się okazuje, że my tam mieszkamy w tej Japonii cały czas i chcemy poznać ludzi lokalnych, którzy nie bardzo może nawet chcieliby mieć jakiś kontakt z obcokrajowcami.
No pamiętam, że na to też narzekali, pamiętam taki chyba wpis gdzieś widziałem, czy taką refleksję gdzieś w artykule jednego z profesorów japonistyki w Polsce, który właśnie mówił o tym, że studenci, ta młodzież, która ma jakieś wyobrażenie, które jest, no, zdekodowane może z seriali popkultury, tak, na temat Japonii. Myślę, że podobnie właśnie może być w Korei, że później, tak, no, w konfrontacji z tym, jaka ta Japonia jest, nie zawsze wytrzymują.
Japonia jest akurat idealnym przykładem na to, że każdy, kto ma jakieś takie tylko pierwszą jakąś taką styczność z Japonią, jest jakoś zafascynowany. Nawet nie styczność z popkulturą, tak, czy tam z serialami, tylko jako turysta
to
w Japonii.
Właśnie,
tak,
właśnie
pojedziesz raz do Japonii i,
nie,
i
no,
fajnie.
Fantastyczny kraj,
no,
bardzo
ale
interesujący.
Jak się trochę poczyta, czy trochę więcej się
ale tym
pomieszka,
bardziej,
no
bardziej,
to
tym bardziej jest ciekawe.
Tak,
no,
tak jak Chiny.
Tak jak Chiny, i dlatego też dla Chińczyków Japonia jest niezmiernie ciekawa.
Oj, tak.
No właśnie, więc tak, oczywiście, zgadzam się z tym, co mówisz. No, poprawka, więc tak się myśli w takich pozytywnych kategoriach o Japończykach, Koreańczykach, Tajwańczykach, może też Chiny kontynentalne to jednak właśnie mrok i patologie, wiadomo, nie to co idylla w tych krajach wcześniej wymienionych.
Tam kolektywizm, to o co chodzi.
Ale tak, no nie, ale mówię tutaj to ironicznie nieco, tak, ale tak. Jest ta wizja, tak jak mówię, dominująca moim przynajmniej zdaniem, nie wiem czy wy się z tym zgadzacie, jako nasi słuchacze, możecie się podzielić. Na Discordzie, w komentarzach, no, jako osoby, które się interesują Azją Wschodnią, nie tylko Chinami, jak odczytujecie te refleksje i podejście do krajów właśnie Azji Wschodniej przede wszystkim. Czy uważacie, że jest to obraz wyidealizowany właśnie w kontekście tego kolektywizmu, tej harmonii, holizmu, budowania relacji społecznych, które objawiają się właśnie takimi silnymi więzami będącymi oparciem. No ale właśnie, bo to był też zresztą problem przy wcześniejszych badaniach dotyczących tendencji kolektywistycznych w Azji przez innych zachodnich naukowców, bo wydaje mi się, że oni szukali nie tego kolektywizmu, innego kolektywizmu, pewnego wyobrażenia o nim.
No oni szukali tego, co widzą turyści w Japonii przyjeżdżając pierwszy raz.
Być może, ci naukowcy... No, oni próbowali mierzyć ten kolektywizm takimi kategoriami typu, czy czujesz się dobrze współpracując z innymi, albo czy lubisz dzielić się z sąsiadami. No, i później właśnie używając takich kategorii do badania kolektywizmu, poziomu kolektywizmu właśnie na wschodzie i na zachodzie, okazywało się, że te badania w żaden sposób nie podzielały tej tezy właśnie o tym wschodnioazjatyckim kolektywizmie, ale właśnie dlatego być może po części, że definiowały go w taki lukrowany, utopijno-harmonijny sposób.
Jak praca w grupach w szkole.
Tak. I okej, być może częściej mówi się o tym, że te społeczeństwa wschodnioazjatyckie są być może mniej kreatywne, bardziej odtwórcze, a to ze względu na taki większy konformizm społeczny i oczekiwanie dopasowania się może do norm i standardów, które ogranicza przestrzeń dla odejścia od nich, ale jednak rzadziej mówi się o skłonności do nepotyzmu, faworyzowania ludzi z bliskiego kręgu, stosowania podwójnych standardów, tendencji do krycia ludzi z naszego bliskiego właśnie kręgu rodzinnego czy przyjacielskiego, w wypadku gdy nawet oni wchodzą w konflikt z prawem, czy w ogóle krzywdzą innych. Do tego to utrzymywanie pozornej harmonii wynikające z takiej niechęci do konfrontacji czy wynoszenia konfliktu na zewnątrz, co daje, to daje powierzchowny tylko taki obraz harmonii, ale tak naprawdę konserwuje pewne zgniłe układy, nie pozwala rozwiązać tej sytuacji, one są tylko maskowane. Z jednej strony redukujemy te takie krótkoterminowe napięcie wynikające z braku konfrontacji, ale kumulujemy jednak te długotrwałe konflikty, które buzują gdzieś w środku. Rozmawialiśmy nawet właśnie z Nadią ostatnio sobie też po tym, jak nagraliśmy ten odcinek Dzieci kontra rodzice w Chinach, który swoją drogą też dobrze wpisuje się w ten temat. Jeszcze ostatni odcinek właśnie Zmęczone Chiny, gdzie wspominaliśmy o stresie wśród dzieci, o tym, że nie budują one relacji głębszych z rówieśnikami, że pozostają w konflikcie z rodzicami i tak dalej. W tych też kontekstach zgodziliśmy się, że dzieci, młodzież w Chinach mają większą umiejętność absorbowania negatywnych emocji, kontroli nad nimi. W tym sensie, że nie dają im ujścia na zewnątrz, że trzymują je w sobie. Tak, wiem, że na Zachodzie jesteśmy... Tak. Właśnie, bo wiem, że na Zachodzie my jesteśmy uczeni, szczególnie teraz wraz z tym kultem kultury terapeutycznej, tego, żeby mówić o problemach emocjonalnych, szukać ich źródła, tak sięgać głębiej i głębiej w siebie. Zresztą każdy z nas ma jakieś swoje doświadczenia i problemy, ja nie chcę wypowiadać się tak kategorycznie o tym, ale może już będąc nieco pod wpływem tej kultury, żyjąc w tym społeczeństwie, zauważam też pewne jasne strony tego podejścia, które my chyba nazwalibyśmy takim duszeniem emocji w sobie, albo może przynajmniej nie potępiałbym go tak jednoznacznie. Natomiast wracając do tego głównego wątku, to wydaje mi się, że ta tendencja do takiej retencji emocji, tak, czyli zatrzymywania ich w sobie, ona wiąże się właśnie z tym dyktatem powierzchownej harmonii. To zresztą jest widoczne też wewnątrz tych grup społecznych zakorzenionych w tej kulturze kolektywnej, o silnych więzach, co przekłada się też na większą podejrzliwość panującą wśród jej członków. Paradoksalnie nawet brak zaufania, co wynika właśnie z tej takiej zakorzenionej świadomości, że przecież jesteśmy w tym kolektywnym układzie w większym stopniu na siebie nawzajem zdani, co oznacza też, że zachowanie naruszające jakąś taką sztywną normę regulującą stosunki w tej naszej grupie ma realnie negatywne konsekwencje dla mnie jako jednostki, więc z jednej strony jesteśmy skłonni współpracować, oczywiście tak, tworzymy pewien taki sztywny gorset norm dla tej współpracy, ale obawiamy się później jego pęknięcia i monitorujemy się tak. nawzajem cały czas. W Chinach mamy masę takich właśnie dlatego też celebry, gestów, które tę bliskość mają symbolizować po prostu.
No właśnie, ale... to jest to, co ja zawsze mówię, że to jest taka nominalna bliskość, taka deklaratywna.
No.
Natomiast to nie do końca, te relacje, one mogą być bliskie, ale one niekoniecznie są intymne.
Tak, to jest
znaczy
bardzo
ja w ogóle
słowo.
Na przykład mnie strasznie śmieszy, jak w chińskiej kulturze się nadużywa słowa pongyo, czyli jesteśmy może nie tyle przyjaciółmi, ale jesteśmy takimi no, dobrymi kolegami. Tak naprawdę najczęściej używają go osoby, z którymi nie jesteście dobrymi kolegami, tylko gdzieś tam się poznaliście albo na przykład, nie wiem, jecie z kimś biznesowy obiad, kolację, no i na przykład szef tej drugiej firmy mówi łomeszy hao pongyo.
Tak, ale to też, no, nie. to jest właśnie często...
Biznes robimy, a
tak,
nie.
szok dla ludzi z zachodu, ale też, no właśnie ma to dobre strony, bo tutaj ten networking jest bardzo łatwy, dlatego, tak. że naprawdę wystarczy kogoś poznać raz, dodać na WeChacie
tak.
i potem, jeżeli masz jakiś biznes do tej osoby, to napisanie po prostu hej, co tam, potrzebuję tego i tego, to nie jest dziwne tutaj.
Jasne, jasne, ale ja bym też powiedział, że z drugiej strony to też jest taki rewers, że członkowie grupy tej, czy no, funkcjonujące w ramach tej większej zażyłości, powiedzmy, oni są tego świadomi, że to są bardzo często puste gesty.
Tak.
Więc to nie jest tak, że sam ten gest jest odczytywany zawsze jako szczery. I to rodzi właśnie pewną podejrzliwość. Mm-hmm. Także no, mówiąc o rewersie właśnie tych silnych relacji, tej kultury kolektywizmu, no jest też to, że nieustannie porównujemy się do innych w ramach tej grupy, tego kolektywu pod względem właśnie no, statusu społecznego, zarobków, pracy, wyglądu, dzieci tak. i tak dalej. I te oczekiwania wytwarzają bardzo dużą presję takiego konformizmu i osiągnięcia pewnego standardu, o czym nieraz mówiliśmy. Dobrze, no myślę, że postawię tutaj kropkę, bo to rzeczywiście to jest bardzo ciekawe i wielowątkowe i myślę, że o tym kolektywizmie, o tym jak on jest widziany na przykład przez samych Chińczyków, jak kontrastuje się go tutaj z liberalizmem, indywidualizmem, na to jak on na przykład wpłynął na organizację państwa w najnowszej historii Chin i tak dalej, to można by mówić bardzo, bardzo, bardzo dużo, ale o tym porozmawiamy sobie może przy innej okazji.
Tak.
Super. Dziękujemy bardzo za słuchanie nas dzisiaj. Przepraszamy was za to, że mieliśmy taką przerwę. I też przy okazji od razu muszę was ostrzec co do kolejnego odcinka, bo wszystko wskazuje na to, że on się nie ukaże we wtorek, tylko w środę. A będzie tak dlatego, że teraz mamy majówkę długą, 5-dniową i my zawsze nagrywamy odcinki w poniedziałek, a po prostu w następny poniedziałek o 4 nad ranem lądujemy w Szanghaju, więc być może tak, nie damy chyba rady nagrać w ten sam dzień.
Nagramy go we wtorek, żeby w środę.
Żeby był w środę, tak, dobrze. Więc będzie dzień później.
Więc jeżeli podobał wam się ten odcinek, jeżeli chcielibyście porozmawiać sobie o tych wątkach, które tutaj poruszyliśmy na Discordzie, to zapraszamy do wsparcia nas na Patronite. Adres to Patronite.
Czy lubicie ryż?
Adres to patronite.pl/maopowiedziane.
Ja się obawiam, że dużo
znajdziecie
osób
go też
w
opisie naszego odcinka. No właśnie. Ale też dużo ludzi mówi, że ten ryż, to już teraz mówię o takim walorze smakowym, i że to nie jest ten sam ryż w Chinach i w Polsce. Jest trochę inny ryż. Ten ryż tutaj jest też cięższy. Mam wrażenie.
Oni go inaczej robią.
Inaczej go robią.
Ja w ogóle nie lubię tego ryżu takiego wschodnioazjatyckiego, takiego krótkiego ryżu, krągłego. Ja lubię takie długie ryże, taki indyjski.
Indyjski ryż. On jest też taki suchszy, jak tak, się go tak, robi. Jest tak. taki bardziej suchy. Tak. Czy ja lubię obydwa.
A w Polsce na pewno łatwiej można w takich torebeczkach malutkich sobie kupić ryż. Pamiętam, jak to próbowałem tutaj znajomym wytłumaczyć, że w Polsce to nie kupujesz takiego wora 10-kilowego, takie malutce.
Ja też mam ten.
Jak to wygląda?
Ja mam anegdotkę. Wiecie. Ja mam z tego anegdotkę prawda. I tak to było z 12 lat, nawet więcej, prawie 15 lat temu, jakiś rok 2010, przyjechał do Polski nasz partner biznesowy z Chin, chyba pierwszy raz był nawet w Polsce i właśnie on powiedział, że nam coś ugotuje i tam powiedział mojej mamie, co ma kupić, żeby on tam mógł gotować coś po chińsku i mama i powiedział, że ryż, i moja mama kupiła ten ryż w torebkach i jak on zobaczył ten ryż, to on zapytał, czy chleb jak kupujemy, to też go jemy z folią.
No, ale właśnie też tak sobie o tym pomyślałam, że gotowanie tego w tych torebkach, ja nie wiem.
No ja nie jestem fanką. Nie wiem, ja była 10-kilowy ryż.
Ale a propos chleba, tyle. To mogła się twoja mama odwinąć i powiedzieć o tym, jak, że gdyby wiedziała, jak, co się tutaj z chlebem robi w Chinach. No. Jak obrazoburcze to jest. No, więc to w sumie.
I czego się tutaj w folii nie pakuje.
I czego się w folii
nie pakuje. Może o tym jeszcze
dokładnie.
No dobrze. No to dzisiaj tyle od mało powiedziane. Dzięki wielkie za słuchanie. Mówili do was wasi prowadzący Nadia Urban,
Piotr Sochoń
i Weronika Truszczyńska. Do usłyszenia.